Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, w sobotni poranek. Radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańska. Moim gościem jest dziś Sławomir Kirdzik z Fundacji De Facto Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Fundacja, która zajmuje się dezinformacją, a dokładniej obalaniem dezinformacji i pokazywaniem tych działań dezinformacyjnych, rzecz bardzo potrzebna. Jakiś czas temu rozmawialiśmy, to byliście kolektywem, teraz już jesteście oficjalnie fundacją, więc pewnie niebawem będzie można zobaczyć efekty waszej pracy na stronach.
To prawda, byliśmy grupą nieformalną, teraz podjęliśmy decyzję o zakończeniu procesu tworzenia tej inicjatywy i powołania fundacji. Fundacji, która w styczniu została uruchomiona w Gdańsku, także jest to miejscowa gdańska organizacja, która zajmuje się tematem dezinformacji, zaś poza obalaniem dezinformacji jako takiej, poza weryfikowaniem, naszym głównym obszarem działania będzie również edukacja, w tym edukacja medialna oraz edukacja cyfrowa, które są równie ważnymi tematami w kontekście wzmacniania społecznej odporności na problem dezinformacji.
No właśnie, edukacja medialna to rzecz bardzo ważna i dzisiaj trochę o tej edukacji medialnej porozmawiamy, a to dlatego, że rozmawialiśmy o czymś poza anteną, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i okazało się, że mówi się o tym od miesięcy, to już można jasno powiedzieć, bo ze sztuczną inteligencją jednak od lat to jeszcze nie, no ale sztuczna inteligencja ma to do siebie, że trochę nam halucynuje, troszeczkę nas okłamuje. No i właśnie i teraz pytanie, czy my możemy tę sztuczną inteligencję w jakiś sposób wykorzystywać na co dzień, żeby nie wpaść?
Myślę, że warto zacząć od tego, o czym w ogóle mówimy w kontekście sztucznej inteligencji, bo jest to hasło, które zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat urosło do wręcz zmitologizowanej formy czegoś, co niektórzy rozumieją, niektórzy nie rozumieją i o czym tak naprawdę będziemy mówili w tym momencie, w kontekście właśnie tych kłamstw, halucynacji, o czym oczywiście zaraz powiemy. W tym przypadku, gdy mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o różnego rodzaju narzędziach, które na zasadzie generatywnej, czyli generowania, przygotowują nam odpowiedzi na bardzo określone zadania. Są to różnego rodzaju czaty, bądź tak jak już na państwa antenie miałem możliwość rozmawiania, narzędzia do generowania dźwięku, czy też obrazu. Są to narzędzia, które dają możliwość wypełniania określonych poleceń. To, co im polecimy, to one wykonują. Mają pewien, nazwijmy to w cudzysłowie, zasób wiedzy, który pochodzi przede wszystkim z otwartych źródeł, z internetu, gdyż następuje tutaj proces trenowania tej sztucznej inteligencji, żeby ona była w stanie nam odpowiadać. I to, co jest najistotniejsze, to że w momencie, w którym rozmawiamy z różnego rodzaju czatami i tych czatów w tym momencie w ogólnym dostępie jest kilka, są to różnego rodzaju narzędzia, mające różną specyfikację, wykorzystywane
są płatne, bezpłatne,
do różnych
prawda?
Czynności. Są płatne, bezpłatne, różne modele można wybierać.
No i co my teraz mamy? Sprawdziliśmy i zadaliśmy pytanie o to, czy jedna z aktorek, która ostatnio zmarła. Dokładnie zapytaliśmy i zarówno ja i pan, bo o tym sobie rozmawialiśmy, o przyczynę śmierci. No i okazało się, że aktorka według sztucznej inteligencji to wcale nie zmarła, że to jest według niej fake news. No i co? I ktoś może w to uwierzyć.
Wykorzystałem tutaj dwa różne modele sztucznej inteligencji i dwa różne czaty, żeby sprawdzić, czy oby na pewno sztuczna inteligencja będzie powtarzała ten błąd. I byłem dosyć zaskoczony, ponieważ korzystając z dokładnie tego samego modelu, z dwóch trybów, z trybu zwykłej rozmowy i z trybu deep research, czyli głębokiego poszukiwania informacji, okazało się, że ten pierwszy tryb również przyznał, że informacja o śmierci tejże aktorki jest fake newsem. Podczas gdy ten drugi model na początku faktycznie pokazał mi informację, że ona jeszcze żyje, po czym poprosiłem go o zweryfikowanie tej informacji na podstawie źródeł dostępnych w wyszukiwarkach, po czym się skorygował i powiedział, że faktycznie aktorka nie żyje. Tylko kwestia polega na tym, że my te zapytania wysyłaliśmy na krótko po tym zdarzeniu. Na krótko po tym, jak ta aktorka zmarła i myślę, że warto tutaj chwilę poświęcić temu, w jaki sposób sztuczna inteligencja zbiera te informacje i właściwie w jaki sposób ona te informacje przetwarza i nam przedstawia. Ponieważ przywykliśmy już do mówienia o różnego rodzaju czatach, za pośrednictwem których my możemy w cudzysłowie rozmawiać ze sztuczną inteligencją i ta sztuczna inteligencja daje nam określone odpowiedzi, jednak w jaki sposób ten proces się odbywa. Bo to nie jest tak, że my rozmawiamy z faktycznym człowiekiem, który...
Choć możemy mieć takie wrażenie.
Możemy mieć takie wrażenie i w zależności od tego, jaki model wykorzystujemy, on może być bardziej uczłowieczony, bądź wykorzystywać bardziej naukowy język.
Nawet nas przeprosi, jeżeli powiemy, a fe, dokładnie, kłamiesz, dokładnie, nie wolno tak mówić, to przeprosi, mi zaproponował jeden z modeli, że nawet może się ukarać, chociaż to mógłby być dla niego pewien problem, dokładnie, no ale jednak, prawda? Dokładnie. No brzmi jak człowiek.
Treści, które my widzimy na ekranie po wysłaniu odpowiedniego zapytania, są wygenerowane. One są oparte o określony zasób, który ta sztuczna inteligencja już wytrenowana posiada. Najczęściej są to informacje, które są dostępne w wyszukiwarkach, czyli treści, które tak naprawdę my sami tworzymy, umieszczamy w sieci, chociaż niektóre modele są również trenowane na podstawie książek.
Ale to także materiały dziennikarskie.
Są również materiały dziennikarskie i różnego rodzaju inne treści, które są w ogólnym dostępie. My je tworzymy, my popełniamy błędy, więc w pewnym sensie sztuczna inteligencja uczy się również na naszych błędach. I jeżeli my będziemy powtarzali określonemu narzędziu, że jest w błędzie i na przykład dana aktorka żyje, jest duża szansa, że w pewnym momencie faktycznie taki czat wcieli się w rolę właśnie takiej postaci, która przyjmuje te informacje i natychmiast się reflektuje. Nieważne, czy my wprowadzamy ten czat w błąd, czy nie, chociaż o wprowadzaniu w błąd myślę, że można tutaj troszeczkę filozoficznie porozmawiać, ponieważ sztuczna inteligencja jako taka, ona faktycznie symuluje w pewien sposób działanie naszej ludzkiej inteligencji, ale to nie jest nasza ludzka inteligencja. To dalej jest maszyna, która generuje odpowiedzi na podstawie naszych zapytań.
Wczoraj oglądałem jakiś film i przy okazji tego filmu zapytałem o aktora, który pojawił się w konkretnej scenie, w konkretnej minucie, w konkretnym filmie. Podałem tytuł filmu i miałem nadzieję, że dzięki temu skrócę sobie czas poszukiwań, bo o tym też rozmawiamy. No okazało się, że coś mi nie grało, bo sztuczna inteligencja, ten agent podał mi informację, że jest to Barbara Rylska. No i trochę nie do końca odpowiadała mi forma tego filmu i tak dalej, i tak dalej. Zweryfikowałem, okazało się, że to zupełnie kto inny. No ale sztuczna inteligencja nie potrafi powiedzieć, że nie wie. I to jest pewien poważny problem.
To jest poważny problem i bardzo często sztuczną inteligencję wykorzystuje się jako tak zwanych asystentów wirtualnych, czyli narzędzie, które w jakiś sposób ma nam usprawniać pracę, ma nam pomagać w rozwiązywaniu codziennych, roboczych zadań i wiele osób, które znam, w tym również ja, no, wykorzystujemy sztuczną inteligencję, oczywiście przyjmując pewną zasadę ograniczonego zaufania. O ile w różnych sytuacjach możemy powiedzieć, że ufamy, nie ufamy, no to w tym przypadku mamy do czynienia z maszyną, która może popełniać błędy i nie możemy jej bezgranicznie ufać. Jednakże to jest znacznie szerszy temat, na przykład dezinformacji medycznej, która również może być rozpowszechniana za pośrednictwem właśnie różnych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ja może powiem tutaj kilka słów o kwestii naukowej. Otóż ja jako socjolog wielokrotnie wprowadzam różnego rodzaju dane do sztucznej inteligencji, na przykład żeby zweryfikować, czy wnioski, które ja wyciągam na przykład z badań, które prowadzę, są słuszne, czy może mógłbym się na coś jeszcze ukierunkować. I to wszystko oczywiście z zasadą ograniczonego zaufania. Jednakże kilka lat temu, gdy narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję zaczęły się upowszechniać, wiadomym było, że one nie są dokładne. To były lata, wydaje mi się, 2021-2022, kiedy był taki największy pik sztucznej inteligencji, gdy ludzie zaczęli dostrzegać możliwości z tego płynące i kiedy cała fama tego typu narzędzi zaczęła rosnąć. Pojawiły się takie narzędzia jak ChatGPT, które zostały upowszechnione dla szerszej publiki. Mimo tego, że tego typu narzędzia były dostępne już wcześniej, to jednak nie opierały się o dokładnie te rozwiązania, które są stosowane właśnie w tego typu czatach. No i będąc jeszcze wtedy studentem i początkującym badaczem, oczywiście eksperymentując ze sztuczną inteligencją, z różnymi pojawiającymi się wtedy modelami, pytałem o sugestie dotyczące różnego rodzaju etapów badań, które prowadziłem. Prowadziłem wtedy troszeczkę szersze badania o społecznym oddziaływaniu migracji po II wojnie światowej i chciałem zobaczyć, czy sztuczna inteligencja będzie mi w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat. Oczywiście była w stanie powiedzieć, ta wiedza była bardzo mocno ograniczona, ale to, co było dla mnie najbardziej alarmujące w tamtym momencie, to były źródła. Otóż faktycznie sztuczna inteligencja odpowiadała na moje zapytanie, bardzo skonkretyzowane, gdzie opisywałem cały temat i prosiłem o podanie dostępnych, ogólnodostępnych źródeł, na które mógłbym się powołać. I dostawałem listę kilku książek, które jak się okazywało nie istniały. Część faktycznie gdzieś istniała, była gdzieś dostępna, były to jakieś starsze książki, których nie byłem w stanie uzyskać na przykład z uwagi na to, że były na przykład, nie wiem, w językach niemieckim, w językach rosyjskim i bez możliwości uzyskania do nich dostępu, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, że często były tytuły, które nie odpowiadały stanowi faktycznemu. Byli autorzy na przykład ze zmienionym imieniem, ze zmienionym nazwiskiem, inaczej zapisanym nazwiskiem. Czyli coś, co z automatu no, kwestionuje wiarygodność tego narzędzia.
To ciekawe, bo jakiś czas temu wybuchła afera, że ktoś, nie będziemy już wskazywać palcem, kto wydał książkę, napisał książkę i okazywało się, że są tam zmyślone przypisy. To można powiedzieć, że to jest coś takiego, bo raz poszukiwałem także artykułu o kaszubskim Drzymalicie i poszukiwałem przy pomocy sztucznej inteligencji artykułów w gazetach z otwartych źródeł, z Federacji Bibliotek Cyfrowych i tak dalej, i tak dalej. Owszem, wskazywał mi gazety, pokazywał nawet w której szpalcie ja to znajdę, na której stronie, tylko problem był taki, że te numery w ogóle nie istniały, więc my możemy jednym słowem nastąpić na minę, jeżeli wykorzystamy to do choćby tworzenia artykułów naukowych, albo poszerzania wiedzy, bo może się okazać, że ta rzecz, z której pochodzi cytat, nigdy nie istniała. Dlaczego tak się dzieje?
I tu pytanie, do czego wykorzystujemy tę sztuczną inteligencję? Ponieważ spotkałem się z osobami, które wykorzystują sztuczną inteligencję na przykład do robienia korekt tekstu, co jest dosyć mechanicznym procesem, gdzie wiadomo, że drugie sprawdzenie zawsze jest wskazane, a być może a niektóre narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję są w stanie na przykład zasugerować, że jakaś treść zawiera zbyt dużo powtórzeń, zbyt dużo odniesień do jednej rzeczy.
To bardzo matematyczne jest.
I bardzo matematyczne rzeczy. Problem zaczyna się w tym momencie, w którym my zaczynamy faktycznie powoływać się na sztuczną inteligencję jako źródło wiedzy i to jest dokładnie taki sam problem jak powoływanie się na Wikipedię jako źródło wiedzy.
A podobno Wikipedia już nie jest takim negatywnie ocenianym źródłem wiedzy, jak się okazuje.
Prawda.
Podobno już jest zdecydowanie lepiej i nawet niektórzy wykładowcy pozwalają na korzystanie
jest
z Wikipedii.
Jest to prawda, aczkolwiek cały czas musimy brać poprawkę na to, że Wikipedia to w pewnym sensie otwarte źródło, czyli każdy może kontrybuować na treści, które się tam pojawiają. I zwłaszcza jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było tak naprawdę żadnych lub nie było takich konkretnych systemów weryfikacji treści umieszczanych na Wikipedii, to było bardzo duże ryzyko i z tego powodu również pojawiało się bardzo dużo, nie powiedziałbym afer, ale trudności związanych z tym, że po powołaniu się na przykład artykuł na Wikipedii tworzono wręcz historię alternatywną. I na przykład gdy ja jeszcze byłem studentem około 10 lat temu, nie mogliśmy powoływać się na Wikipedię, to było niewskazane.
Tak, tak. Ja pamiętam, że dawniej mówiło się, że źródło Wikipedia to było coś pejoratywnego, to było coś
dokładnie
niewiarygodnego.
Dokładnie.
I jak ktoś mówił źródło Wikipedia, to nie, natomiast dzisiaj mamy źródło na przykład jakiś asystent AI.
I spróbujmy sobie to przełożyć. Problem polega na tym, że tak jak już powiedzieliśmy no, ta sztuczna inteligencja może się mylić. Siłą rzeczy, jeżeli korzysta z materiałów, które my jej udostępniamy i my możemy popełniać błędy, jeżeli uczy się na tym, wiadomym jest, że może te błędy powielać. I problem polega na tym, że tak jak już powiedzieliśmy, czasami sztuczna inteligencja wymyśla, w cudzysłowie cały czas, ponieważ nie mówimy o jednostce świadomej, mówimy cały czas o programie komputerowym, o oprogramowaniu i o urządzeniu, które tak naprawdę bazuje na obliczeniach. I w jaki sposób my tak naprawdę możemy ocenić tego typu informacje? To jest bardzo trudne. O ile ja jestem na przykład badaczem i zajmuję się tematem i znam nazwiska różnego rodzaju autorów tworzących prace naukowe w temacie, którym ja się zajmuję, jeżeli byłbym laikiem, nie byłbym w stanie zweryfikować, jeżeli na przykład nie wpisałbym danego nazwiska w wyszukiwarkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz polega na tym, to i tutaj na przykład jakiś czas temu była afera związana z publikacją książki bądź pracy naukowej, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, która również została napisana przez sztuczną inteligencję w dużej mierze. Czy całkowicie, ciężko ocenić, bo czasami sztuczna inteligencja można powiedzieć, że jest dobrze zamaskowana lub ktoś dokonuje korekty danego tekstu. Jednak to, co wydaje mi się bardzo charakterystyczne z mojego doświadczenia ze sztuczną inteligencją, to jest powtarzalność różnego rodzaju fraz.
Właśnie, konstrukcja jest podobna. Nie ma tak zwanego stylu osobniczego.
Dokładnie.
Znaczy, widać, że ten tekst jest taki płaski, bardzo poprawny. Przecinki są w odpowiednim miejscu. Te zdania są takie przeźroczyste.
Są nudne.
Są nudne.
I myślę, że w tym jest najważniejsze, bo o ile czasami język naukowy może wydawać się bardzo monotonny, bardzo nieprzyciągający uwagi, bardzo ciężki, o tyle widząc pracę napisaną przez człowieka, ja widzę, że był tam pewien proces myślowy, który doprowadził do tego, że ten tekst wygląda w taki sposób, w jaki wygląda, że pojawiają się różnego rodzaju wtrącenia, odniesienia, które już są na przykład pisane zupełnie innym tonem. Jak na przykład czytałem kiedyś taką pracę, ona dotyczyła tematu sytuacji Kaszubów na Pomorzu po II wojnie światowej i widać było, że jeden akapit był stricte poświęcony statystykom i był bardzo surowy. Następny akapit był bardziej antropologiczny i w tym momencie ten język już się zmieniał i widać było, że to człowiek napisał.
A w przypadku sztucznej inteligencji będzie to suche.
Będzie to suche. Sztuczna inteligencja będzie bardzo mocno opierała się na konstrukcjach, bardzo logicznych konstrukcjach zdań, ciągłych, w taki sposób, w jaki została nauczona posługiwania się konkretnym językiem.
Jednym słowem, lepiej nie wykorzystywać sztucznej inteligencji do tworzenia prac. Prac naukowych, prac na studiach, prac gdzieś tam w szkole. Zauważyłem także, że jak widzę czasem coś wklejone w media społecznościowe, można już wyłapać. Mamy doświadczenie, nasze mózgi się uczą, mamy doświadczenie i można wyłapać, że ten tekst jest stworzony przez sztuczną inteligencję, prawda? To widać. To zajajowane jest, jak niektórzy
to
mówią.
To widać i bardzo mocno widać to na przykład w kontekście treści audiowizualnych. Ja za każdym razem, gdy rozmawiam właśnie o deepfake'ach, na przykład na państwa antenie, co już niejednokrotnie mieliśmy ku temu okazję, zwracam uwagę na pewne dosyć oczywiste z mojej perspektywy rzeczy, które mogą być nieoczywiste z perspektywy innych, czyli zwracanie uwagi na to, w jaki sposób wygląda obraz, w jaki sposób obraz się rusza, w jaki sposób brzmi głos.
I z tekstem jest to samo.
Widzę, że ludzie zaczynają to rozumieć, że coś może być nie tak. I bardzo się cieszę, że ta świadomość się pojawia. Z tekstem jest dokładnie to samo.
No właśnie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, narzędzie to przydatne do redagowania prac, do tworzenia pewnych rzeczy, ale na siłę nie starajmy się jej zaprząc do tego, żeby wyszukiwała nam, prawda, jakieś źródła i tak dalej, bez ich weryfikacji absolutnie, absolutnie ich nie wykorzystujmy, bo się może okazać, że one po prostu nie istnieją.
Jest to prawda, jest to prawda.
I wtedy co robimy? Nie dość, że się ośmieszymy, to jeszcze działamy dezinformacyjnie.
Prawda.
Dlatego, że taki tekst może zostać w internecie i zyskać kolejne życie. Tak to działa. No i pytanie na sam koniec, już takie krótkie. Czy czaty sztucznej inteligencji, asystenci, nowa encyklopedia, czy jeszcze zbyt niedoskonałe? Krótko na koniec.
Zbyt niedoskonałe.
Zbyt niedoskonałe.
Zbyt niedoskonałe, ponieważ cały czas opieramy się na narzędziu, które jest, mimo tego, że bardzo prężnie, to rozwijane. I w miarę rozwoju sztucznej inteligencji faktycznie widzimy, że możemy ją wykorzystywać do różnych nowych obszarów. I o ile moglibyśmy wykorzystywać to na przykład do jako asystenta planowania działań, asystenta planowania zadań, projektów, o tyle wciąż podchodziłbym na dystans i myślę, że jeszcze przez kilka lat i ja na przykład będę podchodził z ogromnym dystansem do możliwości pozyskiwania wiedzy, ponieważ pozyskiwanie wiedzy to jednak jest proces poszukiwania tejże wiedzy.
Szanowni Państwo, słowniki ortograficzne, słowniki poprawnej polszczyzny, encyklopedie w nowym wydaniu, literatura specjalistyczna, nic nie zastąpi nam jednak tej analogowej formy jeszcze i za każdym razem mówię, a co będzie, jak nie będzie prądu i internetu? I zostawiam Państwa z tym pytaniem. Sławomir Kirdzik z Fundacji De Facto Polska był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.